Dziś o 13 upłynął termin ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego Zbigniewowi Ziobrze. Czy koalicja się rozpadnie, czy Zbigniew Ziobro postawi akt oskarżenia premierowi Morawieckiemu? Dzisiaj w studiu gościć będziemy posłów Andrzeja i Dobromira Sośnierza, a także Bartosza Józwiaka. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa w poniedziałek. Zwykle to jest po przynajmniej dwóch dniach przerwy, jeśli chodzi o naszą działalność polityczną, ale w sobotę i w niedzielę widzieliście, że tutaj szczególnie Tymoteusz, prywatnie mój syn, no, działał w komunikacji z posłami różnych partii, także mieliście nawet w weekend tym razem porcję wydarzeń politycznych.
Część już tych rozmów widzieliście na naszym kanale. Dzisiaj przypomnimy fragmenty, część jeszcze nie publikowaliśmy, ale na początku pytanie do Ciebie. No, czy koalicja się rozpadnie? PiSowcy mówią, że już się rozpadła. Szczególnie widać, że ten konflikt z Solidarną Polską jest na ostro bardziej. Porozumienie Jarosława Gowina jest troszeczkę, powiedzmy, bardziej uległe czy chętne do rozmowy, tak? Jarosław Gowin dzisiaj mówił, że on liczy, że jednak emocje się uspokoją i będzie dalej zjednoczona prawica. No, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, no to już się mówi, że właśnie ultimatum upłynęło, że teraz spotkał się PiS, kolegium PiSu i ma ustalić, co dalej. Ziobro ma stracić tekę ministra sprawiedliwości. Mówi się, że zastąpi go pan Czarnek czy pani Wasserman. No, to są ostre cięcia, ale są też takie głosy, dzisiaj czytałem, PiSowcy niektórzy mówią, no, Solidarna Polska odejdzie z koalicji, ale może niedługo wróci. Także oni liczą, czy koalicja się rozpadnie. No i pytanie kluczowe, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wydawałoby się z powodu jakiejś głupiej sprawy, ustawy futerkowej, tak? No, czy już bardziej, powiedzmy, poważniejszej ustawy o bezkarności, Jarosław Kaczyński ryzykuje utratę rządu?
No, trzeba by całościowo spojrzeć na tę sprawę. Pamiętacie Państwo, że byliśmy wielkimi zwolennikami budowy takiej szerokiej koalicji republikańskiej, środowiska wolnościowe, wtedy reprezentowane przez Unię Polityki Realnej i Prawo i Sprawiedliwość. W 2009 roku udało nam się taki sojusz zawiązać w Lublinie i wygrać ponad 50%. To była właśnie zapowiedź tego zwycięstwa późniejszego Prawa i Sprawiedliwości, że ponad 50% mandatów w Sejmie, no to w Radzie Miasta Lublin myśmy tego dokonali już w 2009 roku. Potem przyszedł Smoleńsk, potem zjednoczenie wokół kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta Polski. Niestety to się nie udało, głównie z winy PiSu, o tak bym to dzisiaj określił. Przecież cała otoczka Jarosława Kaczyńskiego wtedy to dzisiejsi gdzieś albo politycy Platformy Obywatelskiej, no albo ludzie, którzy plują na Jarosława, ten taki socjolog czy politolog
Migalski, Paweł Poncyliusz,
pani ta Kluzik-Rostkowska, nie? Tam jeszcze parę...
Jakubowska?
Tak, tak. Czy Jakubiak?
Jakubiak, tak. Jakubiak. To są nazwiska, których w PiSie już nie
to
ma.
To są tuzy tamtej kampanii. No i oni zamiast iść na ostro, wtedy z Platformą szli na miękko. No i,
make
że tak powiem...
War, takie było hasło.
Tak, właśnie, miękko przegrali. No ale wtedy cały czas byliśmy przy PiSie. Jeszcze po zwycięstwie wyborczym, tym, gdzie już i Duda najpierw i potem już Jarosław całą potęgą do Sejmu wjechał, jeszcze liczyliśmy, że coś dobrego zrobią i przez pierwsze dwa lata do zdrady prezydenta Dudy w 2017 roku, kiedy nie podpisał tej reformy sądowniczej, byliśmy przy Prawie i Sprawiedliwości. Na plus Prawu i Sprawiedliwości należy zapisać politykę zagraniczną na kierunku amerykańskim. Tu rzeczywiście dużo zrobili, ale to głównie poprzedni rząd pani premier Szydło i ministra Macierewicza. Wojska amerykańskie w Polsce, bardzo no, takie wysoko postawione relacje dwustronne polsko-amerykańskie. No to jest na pewno wielka, wielka...
Całe bazy już teraz.
Tak, wielka historyczna zasługa obecność. Prawa i Sprawiedliwości. Ale już w polityce wewnętrznej, no to tutaj pochwalić PiSu... Trudno byłoby mi znaleźć coś, co w kierunku wolnościowym jasno idzie. Były takie parę, można powiedzieć, takich drobnych wystrzałów, jak to prawo, żeby na swojej działce sadzić i wycinać drzewa. Znaczy sadzić można, ale wycinać do tej pory nie było.
Ziobro też chwaliliśmy go za tą ustawę
o obronie tak.
Na swojej własności, że to tam już nie będzie tego przekroczenia.
Staramy się sprawiedliwie pokazać, no bo widać, że kończy się pewna epoka, no to warto ją sobie podsumować. Także tu minister Ziobro, obrona konieczna, to jest na pewno coś bardzo wielkiego, jakieś takie przełamanie tego komunistycznego czy takiego lewicowego kręgosłupa takiemu podejściu wymiaru sprawiedliwości, że to przestępcę trzeba chronić, a nie ofiarę. Także to jest zasługa ministra Ziobry osobiście. No teraz na przykład niby liberalizacja prawa budowlanego, to też mój postulat, no ale co to tam zrobili, że zamiast jednego projektu będzie trzy, nie? Jeśli chodzi o normalne domy, także nawet tam specjaliści nie bardzo wiedzą, na czym ta zmiana polega. Jedynie co jest pewne, to zwiększyli chyba kary za samowolę budowlaną. No także widzicie, że tutaj to już absolutnie Prawo i Sprawiedliwość poległo. Oczywiście podnoszenie podatków.
Nie podatków, teraz tylko opłat.
I danin. Opłat i danin. Tak. Hodowanie telewizji rządowej, propagandowej za ogromne, zrabowane Polakom kwoty pieniężne. Tu prezydent Duda się do tego przyczynił. 10 miliardów złotych na tę kłamliwą propagandę poszło. Oprócz tego nielegalnego kiedyś, później tak dziwnie zalegalizowanego podatku zwanego abonamentem. Masz telewizor, nie oglądasz Telewizji Polskiej, ale musisz na nią płacić. Co to jest? To jest jakiś komuszy haracz, a nie jakaś usprawiedliwiona danina czy podatek. Nie? Także tutaj absolutna porażka. Też takie bardzo złe zarządzanie państwem w czasie kryzysu podczas ataku bronią biologiczną komunistycznych Chin, czyli tym wirusem CCP virus. Nie? To też pierwsze reakcje, wyśmiewanie, słuchanie Światowej Organizacji Zdrowia, która była pod kontrolą komunistów, kiedy my w telewizji Idź Pod Prąd, szczególnie w lutym, mocno ostrzegaliśmy, to minister Dworczyk śmiał się i mówił, że maseczki niepotrzebne, bo one niczego, nikogo nie chronią, a dzisiaj Dworczyk normalnie z innego klucza pieje, że zapasów absolutnie nie należy robić, zapasów leków czy tego, wyśmiewał to wszystko Dworczyk w polskim radio. Potem taki bezsensowny lockdown łącznie z zamknięciem parków, lasów, nie wiadomo czego. Także tutaj zamiast działać rozsądnie i mówić te obszary gospodarki czy te obszary działalności społecznej są bardzo niebezpieczne w czasie kryzysu, no to oni poszli po całości, nie bardzo wiedząc, co robić. Potem zaczęli głupio odmrażać wesela, nie? To się okazały zaraz źródłami przeróżnych tych ognisk. Potem oczywiście kampania wyborcza, to było no, już najstraszniejsze. Tu będziemy słuchać także pana posła Andrzeja Sośnierza.
On który, o tym mówił więcej wczoraj w programie o 17, gdzie powiedział, że ta krzywa, polska krzywa zakażeń koronawirusem jest krzywą kłamstwa, że akurat wirus był tak wspaniałomyślny.
Uprzejmy współpracować z rządem w czasie wyborów.
Było mniej zakażeń, także to widzieliście państwo
i
wczoraj.
O tym ja mówiłem już w czerwcu i lipcu w telewizji Idź Pod Prąd, że myślę, że rząd kłamie. Że rząd łże paskudnie, przygotowując sobie, można powiedzieć, takie warunki do przeprowadzenia wyborów, to ugarstwo Morawieckiego, że wirus się cofnął, nie jest groźny i żeby starsi ludzie bez żadnych obaw szli do wyborów. To było no, zagranie przestępcze jeszcze bardziej niż to, co teraz Ziobro, mam nadzieję, za chwilę wytoczy. A teraz przechodząc do swojego pytania.
Dlaczego Kaczyński decyduje się na taki konflikt w zamian za, no wydaje się, jakieś niewielkie zyski?
No, najsensowniejsza odpowiedź to jest, że mu Bóg rozum odebrał. Nie? To, co on robi, jest totalnym głupstwem. Chyba że, i tu jeszcze później będziemy polemizować z byłym posłem, a obecnie też nadal prezesem Unii Polityki Realnej Bartoszem Józwiakiem, że rzeczywiście chce przykryć kompletny upadek gospodarczy Polski. I chce uciec z tonącego okrętu, nie? Ale ja bym bardziej stawiał na durnotę, że Bóg mu rozum odebrał. To zresztą także i poseł Sośnierz mówi, że tutaj ten mit geniusza prezesa gdzieś całkowicie prysł. I teraz pytanie najważniejsze to jest, jakiego formatu człowiekiem jest minister Ziobro? Czy on się da teraz, można powiedzieć, przeczołgać publicznie?
Zrobił konferencję najpierw tam w prokuraturze, ale to mówił, że nie będzie odpowiadał na pytania polityczne. Teraz w Ministerstwie Sprawiedliwości była konferencja, już się zakończyła. No, podsumował tak. Mam prawo prosić o zrozumienie, dobro koalicji, tego, co przyniosło dobre Polsce, zasługuje na to, aby koniec nie nastąpił. Takie jest moje przygotowanie i z taką nadzieją umawiam się z wami na kolejne spotkanie. Tak powiedział do zgromadzonych dziennikarzy, no ale cały czas tłumaczył swój sprzeciw, jeśli chodzi o tą ustawę tak zwaną o bezkarności. Nie wycofał
właśnie
tego.
Właśnie, tu nad tym trzeba się głębiej pochylić, nad tą ustawą o bezkarności, bo ona jest kluczem. Zwierzęta futerkowe to jest jakaś fanaberia, jakaś taka chora działalność zarówno lewicowej młodzieżówki, tego Moskala i spółki, jak też i samego prezesa, który tu ma jakiegoś poważnego hopla, jakiś defekt psychiczno-moralny w tym obszarze, nie? Także ta ustawa, ona tylko jak gdyby podburzała emocje, podgrzewała i tak dalej, ale prawdziwym kluczem do patrzenia na to, co się dzieje, jest ta ustawa o bezkarności Morawieckiego i Kaczyńskiego. Bo trzeba powiedzieć, co by było, gdyby w Polsce rzeczywiście rządziło prawo i sprawiedliwość, nie jako nazwa partii, tylko jako rzeczywiste cechy państwa. Morawiecki popełnił przestępstwo zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Czyli bezwzględnie rok powinien dostać, na minimum, jakby już sąd wszystkie okoliczności tam usprawiedliwiające, łagodzące i tak dalej wziął pod uwagę, to Morawiecki powinien spędzić na twardo rok w więzieniu. Kaczyński go podżegał
do... W tym momencie już życie polityczne już kończy się, już bo te wyższe stanowiska państwowe, jeśli masz wyrok, no to nie możesz ich sprawować.
Tak, no i to oczywiście byłaby też kompromitacja na arenie międzynarodowej, Polski i też wewnętrznej, także ten człowiek byłby skończony. Zresztą jeszcze z paru innych tam powodów czy paragrafów, to już minister Ziobro lepiej wie. Podobnie Kaczyński mógłby spędzić jakiś czas w więzieniu, bo każdy sąd sprawiedliwy uznałby, że to on, można powiedzieć, wywarł wpływ, a być może nawet zmusił Morawieckiego.
A tego by się wyśle nie udowodniło.
No to już spokojnie, wiesz, to Andrzej Turczyn...
Nie ma oficjalnego przełożenia.
Mam nadzieję, że Andrzej Turczyn wystąpi przynajmniej na chwilę. Dzisiaj jest w drodze, dlatego będzie trudno go złapać, ale postaramy się to zrobić. Powie więcej na ten temat, już z nim na ten temat rozmawiałem. I on mówi, że no, wszystko fajnie, kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia, ale kiedy już jest śledztwo prokuratorskie, kiedy prokurator zacznie rozmawiać, no to i przecież zawsze są świadkowie tych rozmów, nie? Ktoś może to nagrał, tak jak Srebrną, nie? Żeby mieć jakieś alibi. Także tutaj to się może dziać, różne rzeczy. I Kaczyńskiemu też będzie można, myślę, no, pewne rzeczy udowodnić, nie? Także tutaj nie mówiłbym tak, że tego się nie da, bo tu nie wiemy, jakimi, wiecie, taśmy USOWy przecież były, no różne rzeczy mogą się tutaj wydarzyć. Dlatego mówię, że teraz wszystko zależy od takiej ambicji czy formatu politycznego ministra Ziobro. Bo jeśli on teraz odpuści, jeśli da się przeczołgać, to podobnie jak Macierewicz. Pamiętacie, jak 2 lata temu oszukano Macierewicza? Najpierw Kaczyński i Morawiecki obiecali mu stanowisko, przedłużenie, że Szydło tylko leci, a Macierewicz zostaje ministrem obrony narodowej.
Po czym nie został.
Po czym poszedł do prezydenta po nominację i do Pałacu Prezydenckiego, a nie dostał nominacji,
tylko
dymisję.
Macierewicz nie miał nie miał takiego zaplecza politycznego.
Tak, tak, ale pozwól, że dokończę.
Ziobro, bo dokończę to jednak jest silne myśl, dosyć środowisko.
Że Macierewicz wtedy miał ogromne poparcie społeczne. Pamiętacie naszą akcję
Murem
za Macierewiczem? To ponad 3 miliony osób gdzieś w jakiś sposób poparło tę akcję, także miał ogromne poparcie społeczne. Dzisiaj jest poseł nikt. Dzisiaj nie ma Macierewicza. Jest wyśmiewany, występuje w jakichś medyjkach typu Telewizja Republika, tam 000 i nie wiem, gdzie tam się kończy, gdzie się pojawia jakaś inna cyfra niż zero, jeśli chodzi o wpływ i oglądalność tych różnych występów, nie? Także nauka wypływająca z praktycznie anihilacji ministra Macierewicza powinna być dla ministra Ziobry bardzo pouczająca. Jeśli on teraz na kanwie tego ogromnego sprzeciwu społecznego przeciwko Kaczyńskiemu z powodu zwierzątek, mówię u normalnych ludzi, takich, którzy pracują własnymi rękami, którzy związani są z polską ziemią, z rolnictwem, którzy mają chrześcijański, a nie jakiś lewacki, no chrześcijański, biblijny światopogląd. Dzisiaj, mam nadzieję, pokażemy wam jeszcze innych posłów, tych już znacie, a oglądajcie dogrywkę, będą inni posłowie, mam nadzieję, którzy pokażą wam, że są w PiS-ie nawet ludzie, którzy odwołują się do biblijnego światopoglądu i chrześcijańskiego, można tak powiedzieć, i absolutnie nie idą za tymi dziwacznymi, lewackimi jakimiś fobiami prezesa czy jego kota, bo to może tu niekiedy były takie nawet z pisowskich gremiów, że tam kot jest mądrzejszy od kogoś, no to może to teraz tak sobie jest. Dworujcie dalej.
Czyli mówisz, że to jest moment dla Zbigniewa Ziobry.
Dokładnie tak.
O to pytałem Dobromira Sośnierza, posła jeszcze tylko Konfederacji.
Jeszcze powiem jedno zdanie. On dzisiaj ma funkcję i ma władzę. Jeśli ulegnie, straci jedno i drugie, tylko to tam będzie kwestia czasu.
No funkcję prawdopodobnie dzisiaj straci.
No zobaczymy. Kaczyński może się wystraszyć ultimatum, bo mówi się o ultimatum Kaczyńskiego, ale o wiele groźniejsze jest ultimatum Ziobry. Jeśli nie dostanie tego, co chce, to stawia w stan oskarżenia premiera Morawieckiego za złamanie prawa w organizacji wyborów.
Ale powiedzmy Kaczyński usuwa go z funkcji ministra sprawiedliwości.
Ale
przychodzi nowy minister, może tam to śledztwo
tu umorzyć. Będziemy o to pytać Andrzeja Turczyna, ale z wstępnych rozmów nie jest to takie proste i byłoby to od razu, bo wiesz, jak on dzisiaj to śledztwo by rozpoczął, ono musi ruszyć. Zatrzymać to śledztwo metodą ręczną można, ale po pierwsze, nie jest to takie proste i łatwe, jeśli on odpowiednio by, że tak powiem, dowody przedstawił.
Na ten temat nikt nie mówi, także to są
Nieprawda. Już w zeszłym tygodniu były artykuły, tam zdaje się Gazeta Wyborcza bardzo szczegółowo pisała o tym
scenariuszu. Tak, ale mówię, dzisiaj w rozmowach koalicyjnych na ten temat nie ma.
Czyli jeśli się nie mówi, a to jest, to znaczy, że to jest prawdziwy straszak na Morawieckiego i Kaczyńskiego.
Być może. Zobaczymy dzisiaj, pokażemy teraz Państwu rozmowę z posłem Konfederacji Dobromirem Sośnierzem. Pytałem go, czy będą przyspieszone wybory, komu na tym zależy, dlaczego Jarosław Kaczyński właśnie zdecydował się na rozpad koalicji. Zapraszam na fragment tego wywiadu. O rozpadającej się koalicji, o ustawie futerkowej i o bezkarności. O Konfederacji, a także o tym, czy wojska amerykańskie w Polsce będą nowymi krzyżakami. O tym dziś porozmawiam z posłem Konfederacji Dobromirem Sośnierzem. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Z nami jest Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, wiceprezes partii Korwin. Panie pośle, witam pana bardzo serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Jak pan przewiduje, ostatni tydzień był bardzo gorący w Sejmie. Jak pan przewiduje sytuację po tych głosowaniach w sprawie ustawy futerkowej i braku głosowania wobec ustawy o bezkarności? Czy koalicja przetrwa, czy zjednoczona prawica się rozpadnie?
No, wydaje się to mocno prawdopodobne, tam, że od jakiegoś czasu trzeszczy. I no, ja szczerze mówiąc kibicuję, żeby trzeszczało bardziej, tak? No, po tym, co, do czego PiS był zdolny w ostatnim czasie, PiS jako koalicja, no, cała Zjednoczona Prawica tak zwana, no to osłabienie ich siły rażenia poprzez rozpad koalicji wydaje się tylko z korzyścią dla wszystkich. Więc ja mam nadzieję, że tak. Być może ten kryzys nawet jeszcze uda się zażegnać, chociaż no, na razie niewiele nam to wskazuje. Poszło na ostro, zdaje się, tym razem. Więc, ale nawet jeśli uda się zażegnać tym razem, to sądzę, że to dni są już policzone, tam napięcia są już tak nabrzmiałe, tak duże, że nie sądzę, żeby to się dało posklejać tak jak wcześniej. Solidarna Polska i Porozumienie go wina wszystkim wiedzą, że już nie dostaną po raz kolejny takiej szansy jak w tej chwili, że będą mieli tyle do powiedzenia na kolejnych listach wyborczych. Tak? No to Kaczyński już przejechał się na tym, że był zbyt hojny dla koalicjantów. No i oni w tej chwili trochę go tam denerwują, stawiając się, podnosząc warunki swojego uczestnictwa w koalicji. Więc sądzę, że on tego błędu nie powtórzy i oni wiedzą, że on tego błędu nie powtórzy. W związku z tym zdają sobie sprawę, że do końca kadencji muszą coś zrobić, żeby w kolejnych wyborach zaistnieć. Mam nadzieję, że są tego świadomi, że ich dni są po prostu policzone, jeśli czegoś nie wymyślą. Ich dni w PiSie na pewno są policzone, więc z każdym dniem ich siła przetargowa będzie mniejsza, bo im bliżej końca kadencji, tym będą mniej warci jako posłowie dla Kaczyńskiego. Więc no, trzeba działać teraz.
Jak pan myśli, dlaczego PiS zdecydowało się na taką akcję, być może na rozpad koalicji, być może na utratę władzy w zamian właśnie za jakąś ustawę futerkową? Co się za tym kryje? Dzisiaj rozmawiałem z panem Bartoszem Józwiakiem, to jest prezes Unii Polityki Realnej. On postawił taką hipotezę, że być może PiS chce oddać władzę, no bo ten kryzys finansowy, który być może nadejdzie na przełomie roku, byłby dla PiS-u zbyt poważny. Oni teraz chcą oddać władzę, ktoś nowy przyjdzie, nie poradzi sobie, no i wtedy oni wrócą na białym koniu. Jak pan myśli, jakie są motywacje w ogóle całego tego przedsięwzięcia?
Nie no, wszyscy już się przyzwyczaili myśleć o Jarosławie Kaczyńskim jako o wielkim strategu, który ma jakiś bardzo dobry pomysł. Jeśli coś robi, na pewno ma jakiś bardzo dobry pomysł, jak doprowadzić to do końca, ale myślę, że już było wystarczająco wiele okazji, żeby przekonać się, że tak po prostu nie jest, że to dopatrywanie się mądrości w planach naczelnika jest niestety objawem przypisywania mu zbyt wielkich kompetencji. Takich strategicznych, wydaje mi się. Małą mądrością nasz kraj jest rządzony, jak widać, i tym razem również no, wydaje się to efekt po prostu przelicytowania. Nie sądzę, że to chodzi tylko o ustawę futergową w tym wszystkim. Wydaje mi się, że ona została rzucona jako taki też chyba trochę pan Kaczyński tutaj przelicytował, ale to było coś takie wyzwanie. To było takie wyzwanie rzucone koalicjantom, żeby przetestować swoją możliwość do złamania ich oporu. Tam trzeszczało od dłuższego czasu. Co chwilę słyszeliśmy o jakichś plotki mniej lub bardziej potwierdzone o jakichś konfliktach wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i ta lansowanie tej bezkarności plus tutaj wisiało na włosku w obliczu oporu koalicjantów w stosunku do tej ustawy. Kaczyński chyba próbował, nie wiem do końca co chciał osiągnąć tym manewrem, ale być może właśnie przetestować lojalność również swoich żołnierzy. To też nie bardzo wyszło, tak, no bo nie tylko koalicjantów się pozbył, ale i w samej swojej partii, w rdzeniu PiS-owskim też się zaznaczyło dzięki temu pęknięcie. Więc no, wydaje się, że ewidentnie przeszarżował tutaj w tym punkcie. Natomiast to nie jest kwestia wyłącznie tej ustawy futergowej. Na pewno nie, to jest efekt nabrzmiewających tam podskórnych konfliktów, raczej pretekst niż powód, żeby tę koalicję zerwać.
Mówi się o przyspieszonych wyborach, które być może nadejdą. Czy Konfederacja planuje iść do wyborów sama, jeśli takie by były, czy w jakiejś szerszej koalicji, na przykład takiej jak Partia Republikańska? Mówi się, że były prowadzone rozmowy Konfederacji właśnie z Solidarną Polską. Jakie są jej plany?
Nie, nic mi nie wiadomo, żeby były takie rozmowy prowadzone póki co. Sądzę, że raczej Konfederacja będzie startowała samodzielnie. Nie widzę możliwości. Solidarna Polska to zbyt duża odległość programowa. Być może jeśli posłowie Solidarnej Polski zadeklarowaliby jakieś daleko idące ustępstwa, mogliby startować z list Konfederacji. Natomiast nie sądzę, żebyśmy tutaj rozważali jakąś koalicję, ponieważ różnice programowe są chyba zbyt daleko idące, żeby do tego mogło dojść. Doceniamy oczywiście to, co się wydarzyło, że zachowali kręgosłup moralny i mimo ryzyka, jakie to ze sobą niesie, postawili się prezesowi w takiej sytuacji. W związku z tym no, doceniamy to oczywiście i rzeczywiście moglibyśmy pomyśleć o jakiejś wyciągnięciu ręki być może do Solidarnej Polski. Czy ja to mówię we własnym imieniu, nie mamy jakiegoś zatwierdzonego stanowiska w tej sprawie, ale wydaje mi się, że to jest akceptowalne, żeby w takiej sytuacji, gdyby te wybory miały nadejść teraz, żebyśmy jakoś tam wyciągnęli rękę do Solidarnej Polski. Natomiast no, bez dużej, daleko idących zmian programowych w samej Solidarnej Polsce nie jest możliwa współpraca z Konfederacją w zasadzie jakiejś koalicji, bo to dzieli nas zbyt dużo.
Rozklejał pan po Sejmie ogłoszenia, masz dość swojego klubu, twój klub zdradził ideały i zaczął razem z Lewicą niszczyć polskie rolnictwo. Prezes każe ci głosować wbrew swojemu sumieniu, wyborcy śmieją się, że zostałeś lewakiem. Czy ktoś się odezwał? Bo mówiło się o tym, że jakaś posłanka PiS zamierza przejść do Konfederacji. W piątek była taka informacja.
Nie wiem, kto taką informację podawał. Z tego co wiem, o poważnych ofert się nie doczekaliśmy. Natomiast ja myślę, że kilka osób ma to na względzie na pewno. To rozczarowanie rzeczywiście wskutek nagromadzenia tych posunięć ze strony PiS-u, które no były takie daleko odbiegające od wyobrażenia o tym, czego po PiS-ie moglibyśmy się spodziewać. Zbyt daleko idące na ustępstwa wobec tej lewicowej retoryki, wobec takiego lewicowego światopoglądu. I myślę, że parę osób ma takie przekonanie, że już wiedzą, że coś poszło nie tak. No i znowu myślę, że jeśli takie przekonanie gdzieś tam dojrzewa, to jest to najlepszy moment, żeby tę smycz zerwać ostatecznie. No, z każdym dniem będzie tylko gorzej. Bliżej końca kadencji, tym i my będziemy mniej ufnie podchodzić do osób, które chciałyby się do Konfederacji zapisać, bo prawda, jeśli ktoś miałby się przepisywać na ostatni moment tylko dlatego, że nie podoba mu się miejsce, jakie mu partia zaoferowała, albo żadnego nie dostał, no to my nie chcemy koniunkturalistów, którzy przychodzą tylko po to, żeby załapać się gdzieś indziej. Chcemy osób, które jakąś tą dowiodą, że szczerą metamorfozę przeszły, czy może nawet nie metamorfozę, tak, że zauważyły, że partia zdradziła ich ideały, tak, że jeśli oni szczerze wierzyli, że PiS jest siłą patriotyczną, tacy ludzie nieświadomi, zabłąkani gdzieś tam też się czasami zdarzają, tak, z różnych powodów nie dostrzegali wcześniej, byli zaślepieni jakoś tam, albo wierzyli, że to wszystko ma sens, że po prostu idziemy na tymczasowe ustępstwa tylko po to, żeby zaraz dokonać jakiegoś zwrotu. Jeśli tacy ludzie tam są, to myślę, że to jest ostatni dzwonek, żeby zapisać się do Konfederacji, żeby zgłosić akces do Konfederacji.
Panie pośle, jeśli miałby pan dzisiaj stawiać pieniądze, to postawiłby pan, że te wybory będą wcześniejsze, czy jednak koalicja przetrwa?
Nie stawiałbym pieniędzy na żadną z tych opcji. Chyba na tyle nie jestem przekonany do żadnej z nich, żeby ryzykować stawiania pieniędzy. Są oczywiście argumenty, raczej jeśli bym już musiał, to raczej na to, że nie będzie. Natomiast no, nie na tyle jestem przekonany, żeby ryzykować takie zakłady. Wydaje mi się, że tutaj zbyt wiele osób ma zbyt wiele do stracenia. Żeby taki wniosek był zaakceptowany w Sejmie, to musiałby dostać większość głosów, większość poparcia. Tymczasem część posłów PiS-u będzie się obawiała, tych, którzy nawet w PiS-ie zostaną, tak będzie się obawiała, o to, czy wślizną się do kolejnego Sejmu, bo wiele wskazuje na to, że ławka pisowska się po tych wyborach skurczy, zwłaszcza teraz po tych różnych niepopularnych posunięciach i jeszcze w sytuacji ogłoszenia kolejnych wyborów, kiedy ludzie są zmęczeni tym maratonem wyborczym, który się przelał przez nasz kraj i teraz dowiedzieliby się, że jednak znowu będą kolejne wybory, co dopiero co odetchnęli z ulgą, że dosyć tego wreszcie tych plakatów, dosyć tego wygłupiania się tych polityków, tego festiwalu hipokryzji, który zawsze przy takiej okazji się odbywa i teraz mieliby to przerabiać od nowa, to myślę, że byłoby znaczne zniecierpliwienie ze strony wyborców i PiS-owi by to nie pomogło, więc oni wiedzą, że może być słabo. Lewica na pewno nie poprze teraz takiego wniosku, bo lewica jest w totalnym uwiądzie i jej sondaże oscylują w granicach progu niektóre wyborczego, więc no, lewica tylko może na tym stracić. Platforma też, zresztą i lewica i Platforma, ale Platforma sama w sondażach najgorzej nie stoi, natomiast na pewno liczy na to, że przeczeka Hołownię. Że za 3 lata to po Hołowni już wszyscy zapomną, bo nie będzie paliwa w tym ruchu, żeby poza parlamentem, bez subwencji, bez zawodowych polityków ten ruch mógł przetrwać tyle lat. Więc nie będą zainteresowani zrobieniem tych wyborów teraz. Solidarna Polska i Porozumienie Gowina, no jeśli wyjdą po prostu z PiS-u, to też nic, no nie bardzo mają dla siebie miejsca, no. Nie, sami nie są w stanie przekroczyć progu wyborczego z całą pewnością. W innych partiach mają w większości zszarganą reputację współrządzeniem z PiS-em na tyle, że będzie im ciężko znaleźć miejsce. Mówię, ewentualnie dla niektórych z nich znalazłoby się pewnie miejsce na listach Konfederacji, jeśli by wykazali dobrą wolę, to myślę, że możemy docenić to, że właśnie wbrew swoim interesom w sytuacji próby jednak się nie złamali. Także tutaj bardzo wiele osób jest zainteresowanych jednak tym, żeby tych wyborów przyspieszonych nie było. Dlatego bardzo wątpię, żeby się to udało przyforsować. Przy znacznej determinacji, na pewno nasze głosy będą za tym, żeby się te wybory odbyły jak najszybciej, bo dla nas jesteśmy jedyną partią, która bez zastrzeżeń akceptuje szybszy przebieg wyborów, ponieważ no, dla nas to jest ewidentnie korzystne. My jesteśmy niedowartościowani w tym Sejmie. Nasze poparcie jest ewidentnie wyższe niż rok temu i moglibyśmy tylko na tym zyskać. PSL zobaczymy. PSL ostatnio był poniżej progu, ale być może ostatnie posunięcia PiS-u dadzą mu jakiś drugi oddech. Zobaczymy, ile z tego, co odpadnie z PiS-u, uda się skonsumować Konfederację, a ile PSL-owi. Może się okazać, że niewiele i wtedy PSL też nie będzie zainteresowany głosowaniem za tym. Póki co tylko Konfederacja jest zainteresowana przyspieszonymi wyborami.
Że w takim razie będzie rząd mniejszościowy, czy PiS, nie wiem, właśnie ten PSL na przykład gdzieś tam przyciągnie do koalicji, czy jednak ci koalicjanci no, zobaczą, że sami nie będą mieli życia no i jednak z tym PiS-em dalej będą współrządzić?
No nie no, PiS zrobił po prostu majsterszyk tym posunięciem. Właściwie teraz nie ma się do kogo zwrócić zupełnie, tak? No bo nas zrażał od początku kadencji, walczył z nami jak tylko mógł, ignorował i lekceważył i denerwował naszych wyborców jak tylko się dało, tak żeby ta jakakolwiek współpraca była niemożliwa. U opozycji tak zwanej totalnej, no to już w zeszłej kadencji narobił sobie wyłącznie wrogów. PSL, który jeszcze być może byłby najmniej negatywnie nastawionym tym elementem opozycji do PiS-u, no to po ostatnich posunięciach również został odcięty od takiej możliwości. No ewidentnie w tej chwili PSL będzie zyskiwał na tym, kiedy PiS będzie tracił, więc no nie miało żadnego sensu z punktu widzenia pragmatyki politycznej, żeby w tej chwili PSL próbował robić za PiS-owską przystawkę. Więc sądzę, że PiS zagonił się do rogu, z którego nie ma żadnego wyjścia. Że może tylko trwać i doczekać do kolejnych wyborów, bo nic nie wskazuje, żeby miał jakąkolwiek zdolność koalicyjną, ani żeby kolejne wybory mogły poprawić jego sytuację.
To był Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Powiedział, że no Konfederacja w sposób oczywisty chce tych przyspieszonych wyborów, że inni nie chcą. Dzisiaj czytałem, że Koalicja Obywatelska też stwierdziła, że oni też przyspieszone wybory. Gdyby były, to oczywiście by poparli. No, widać, że na tej scenie się robi dosyć ciekawie, no bo Solidarna Polska i to Porozumienie, no to sondaże dają im tam procent, półtora, czyli samodzielnie też nie są w stanie wejść do Sejmu, także muszą liczyć na sojusze.
Przypominam, że to są sondaże na zamówienie partii rządzącej, czyli tak ogólnie no, traktujemy sondaże jako służące zawsze jakiejś opcji rządzącej. Stąd te małe notowania pana Ziobry czy pana Gowina, ich środowisk politycznych, uznałbym za mocno przesadzone. Oczywiście nie wiemy w jakiej skali.
Ale chyba nie powiesz, że sondaż daje mu półtora, a on będzie miał nagle sześć.
No
tak?
Nie, no to nie, ale myślę, że razy dwa to spokojnie można by pomnożyć to, czyli już oba te środowiska razem to miałyby szansę przekroczyć próg wyborczy. To tylko taka ocena sondaży, żeby się nimi nie kierować. A do tego to jest sondaż na dziś. A w momencie, kiedy by minister Ziobro wyciągnął wszystkie swoje haki, które zgromadził jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości przez ładnych parę lat, a to bardzo szybko te notowania PiSu mogłyby stopnieć do właśnie podobnego poziomu.
Czy środowisko Idź Pod Prąd, nie wiem, ruchu 11 listopada, zamierza jakoś w tej całej rozgrywce politycznej brać udział, zabierać głos, nie wiem, kogoś tam popierać?
No, cały czas zabieramy głos, bo w ten sposób obeszliśmy system. Ja przypominam Państwu, że próbowałem kiedyś działalności politycznej w ramach Unii Polityki Realnej. Byłem w Radzie Głównej, byłem rzecznikiem prasowym tej partii. Potem udało nam się doprowadzić do tego, że Korwin odszedł z tej partii, co było, no, że tak powiem, już marzeniem wielu pokoleń UPR-owców, żeby przestał kompromitować. Oczywiście wiele zrobił dla upowszechnienia idei wolnorynkowej, ale jednocześnie cały czas próbował różnymi swoimi takimi głupimi wypowiedziami kompromitować i trzymał. I dalej robi to w Konfederacji teraz, także mają z nim kłopot teraz w Konfederacji. Także tu próbowaliśmy, że tak powiem, pójść drogą polityczną. Nawet, przypominam, toczyliśmy rozmowy z PiS-em na temat koalicji. Było spotkanie, które organizowałem z Jarosławem Kaczyńskim. Było później kilka spotkań z Adamem Lipińskim, z Ryszardem Czarneckim i tak dalej. Nic, jak wiemy, z tej koalicji nie wyszło. Bartosz Józwiak dostał się już do Sejmu, ale z list Kukiza. Wtedy taka szeroka koalicja powstała, rzekomo antysystemowa. No, ona się rozleciała, nic z niej nie wyszło. Bartosz już mówił coś na ten temat wcześniej. Dlatego przyjęliśmy działanie z obejścia, że trzeba wpływać na Polskę inaczej niż przez bezpośrednią działalność polityczną. I to właśnie jest fundament powstania telewizji Idź Pod Prąd, żeby najpierw zbudować bazę informacyjną wpływania na Polaków, żeby nie wszystko musiało przechodzić przez media głównego ścieku. W UPR-ze robiliśmy bardzo wiele ciekawych różnych konferencji, manifestacji i tak dalej. Później siadaliśmy po południu czy wieczorami przed telewizorem, no co pokażą? I nic nie pokazywali. No to ja mówię, to musimy stworzyć swoje media. Nie będziemy się oglądać, czy jakiś Rachoń będzie o nas mówił, czy inny Kurski. Sami będziemy mówić do Polaków. I to mówiłem, i mówiłem, i mówiłem, i nikt nie słuchał tego, nie? Są świadkowie, Bartosz może poświadczyć o tym. No to zrobiliśmy sami telewizję Idź Pod Prąd, nie? I w ten sposób wpływamy na wydarzenia w Polsce, przede wszystkim informując ludzi, przede wszystkim pokazując inny punkt widzenia niż telewizję głównego ścieku i najważniejsze, pokazując fundament wolności. Wszyscy mówią Ameryka, państwo wolności, wzór i tak dalej, oczywiście niedoskonały. Ale niewielu mówi, na jakim fundamencie, jak została zbudowana Ameryka. A to właśnie przez chrześcijan biblijnych. To jest właśnie fundament tego państwa i to jest też, można powiedzieć, wizytówka telewizji Idź Pod Prąd, że my się nie do kościołów odwołujemy, nie do biskupa, papieża i tak dalej, bezpośrednio do Słowa Bożego. Nie? Sami państwo ocencie, czy to dobra droga i tak dalej. Jeśli chodzi o już drogę polityczną, nie? Tu rzeczywiście to dr Pokrywka z Dolnego Śląska był wielkim admiratorem takiego zbliżenia ruchu 11 listopada i Konfederacji. Nawet doprowadził do tego, że zaproszono ruch 11 listopada, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu dla nowych widzów, środowisko telewizji Idź Pod Prąd, bo powołaliśmy do życia jako kluby Idź Pod Prąd, taką partię polityczną, ruch 11 listopada. Ona została zdelegalizowana, skreślona, dokładnie mówiąc, z rejestru partii politycznych. Teraz funkcjonuje jako stowarzyszenie. I byliśmy na tym zjeździe, to był styczeń tego roku.
Czyli grudzień poprzedniego.
Grudzień poprzedniego, tak? Grudzień poprzedniego. No zima ogólnie. Czyli tak niecały rok temu byliśmy na takim zjeździe Konfederacji. Był Andrzej Turczyn, wiceprezes, był Michał Fałek, jeszcze paru naszych prezes partii i jeszcze paru naszych sympatyków. Mieliśmy tam dobre przyjęcie w tym sensie organizacyjnym, wystąpienia mieli nasi przedstawiciele. Wszystko fajnie, tylko że kiedy my mówiliśmy o biblijnych źródłach, no to tamci mówili sekta. Czy taka niechęć jakaś była, szczególnie od tych takich bardziej z ruchu narodowego, nie? Bo od starych UPR-owców to tu nie było żadnego problemu. Widzicie, że Dobromir Sośnierz zawsze korzysta z...
Zresztą był na tej, wtedy na tym pikniku
prawie. Tak, ale że zawsze korzysta z możliwości występu w naszej telewizji, tu żadnego napięcia nie ma. Czyli ta część taka wolnościowa, UPR-owska Konfederacji jak najbardziej jest za zbliżeniem w tym obszarze wszystkich środowisk, które wywodzą się czy z Kościoła katolickiego, czy z niewierzących, czy z buddystów, czy tam nie, z kościołów protestanckich. Nie ma to dla nich znaczenia. To są ci prawdziwi wolnościowcy. No ale spora część takich, powiedzmy, bardziej tych narodowców, no to oni Polak, katolik. Ale to jeszcze załóżmy, żebyśmy tam dość łatwo mogli przeżyć. Ale pojawiła się drugi poważniejszy problem. Kiedy my mówiliśmy o Trumpie, kiedy mówiliśmy o tym, że Polska powinna jasno Trumpa popierać, to oni chodzili z różnymi koszulkami, czy tymi...
Znaczki jakimiś, 447
i teksty na temat Chin, że to komunistyczne Chiny. To zresztą jest pokłosie działalności towarzysza Brauna z Konfederacji, jednego z liderów, który chciał nawet wojska komunistycznych Chin zapraszać do Polski jako przeciwwagę dla okupacyjnych, jak to teraz mówią, wojsk amerykańskich. Na to oczywiście zgody nie ma i ja tu powiedziałem jasno, że jeśli dalej ten kierunek tych starych capów jeszcze komunistycznych typu Korwin czy tych takich noworuszy, którzy do Moskwy jeżdżą po instrukcję, jak Braun, który przecież z takim Sfiridowem czy jakimś się wręcz spotykał w Moskwie i się tym chwalił. I jeszcze zaprasza wojska komunistycznych Chin, a wojska amerykańskie nazywa okupacyjnymi. To z tymi ludźmi nigdzie nie dojdziecie, drodzy konfederaci. I tutaj pole manewru jest zawężone. Bo jeśli Konfederacja dalej będzie popierać antyamerykańską, prorosyjską i prochińską narrację, czyli inaczej proniemiecką, można też powiedzieć, to Polska się skończy. I możemy opowiadać przeróżne historie, jak będziemy wolność gospodarczą wprowadzać, jak będziemy prawo budowlane zmieniać, ale jak nie będzie Polski, to nic nie będziecie zmieniać. Dlatego musi nastąpić w Konfederacji jasny zwrot w polityce międzynarodowej. Dopiero wtedy można mówić o jasnej współpracy. No tu zobaczymy jeszcze rolę Unii Polityki Realnej. To dzisiaj jest niewielkie środowisko, ale z wielkimi tradycjami i zasługami. Także niebawem posłuchamy pewnie Bartosza Józwiaka, aktualnego prezesa Unii Polityki Realnej, a w najbliższym czasie no, będę chciał porozmawiać z kolegami z Unii Polityki Realnej, jak oni widzą wejście do gry w tym momencie, bardzo takim, można powiedzieć, no, pan Gowin powiedział, wirażu. Ja myślę, że to jest coś gorszego. My stoimy nad przepaścią. I albo się cofniemy, albo, jak mówi towarzysz, przepraszam, Gomułka, zrobimy duży krok naprzód.
Wspomniałeś Bartosza Józwiaka. Poproszę teraz o ten fragment mojej rozmowy. To jest były poseł Kukiz 15, prezes Unii Polityki Realnej. Zapraszam. czy będą przyspieszone wybory oraz o tym, czy dzwonił prezydent Andrzej Duda. O tym dziś porozmawiam z prezesem Unii Polityki Realnej Bartoszem Józwiakiem. Tymoteusz Kojecki, zapraszam. A ze mną na łączach prezes Unii Polityki Realnej, pan Bartosz Józwiak. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Panie prezesie, ostatni tydzień bardzo gorący w Sejmie. Jak pan ocenia ostatnie wydarzenia? Dlaczego PiS zdecydowało się na rozpad koalicji, być może na utratę rządu w zamian za ustawę o zwierzętach futerkowych, czy to ustawę o bezkarności?
No ja myślę, że to można na dwojaki sposób tłumaczyć. Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, który z tych scenariuszy jest bardziej realny. Może one są zupełnie ze sobą splecione. Na pewno pierwszy, który byłby dla Polski bardzo niebezpieczny, to jest to, że mamy jednak do czynienia z bardzo niestabilnym państwem, w którym jednak jedna osoba, czy też opanowanie jednej osoby poprzez jakąś chorą ideologię lewicową może spowodować, że ta osoba de facto działając na szkodę państwa i Polaków, bo ta ustawa jest szkodliwa dla Polski i Polaków, dotycząca nie tylko likwidacji branży hodowli zwierząt futerkowych, ale również uboju rytualnego i wprowadzenia de facto, czy przyznania uprawnień policyjnych organom lewicowym, czy lewackim organizacjom, nazwijmy to jako terrorystycznym, które od teraz będą mogły kontrolować nasze domy. To jest rzecz niespotykana w świecie. I taka osoba jakby jedną decyzją jest w stanie to wprowadzić. No byłoby to bardzo niebezpieczne, chociaż jestem w stanie uwierzyć w to, że polityk, który w pewnym sensie gdzieś nadmiernie wierzy w pewną ideologię, jest w stanie przejść do porządku dziennego nad tym, że ona jest zupełnie sprzeczna z interesami i porzucić gdzieś zdrowy rozsądek i rachunek zysków i strat. Natomiast druga, która jest bardzo prawdopodobna i może wtedy świadczyć chociażby o tym, że jest w tym jakiś głębszy zamysł, on jest również dla nas mało przyjemny w dłuższej perspektywie, ale przynajmniej jest, to jest to, że Prawo i Sprawiedliwość, czy też prezes Kaczyński zdaje już sobie sprawę z tego, czy ma wiedzę, która do szerokiej publiczności jeszcze nie dociera, o tym, jak duże będzie tąpnięcie kryzysowe na początku roku, czy też na przełomie roku, bo będzie to mniej więcej również kumulacja wszystkich tych działań, które odbiją się na skali inflacyjnej, ale to będą również wszystkie te pokłosia dziwnych obostrzeń tak zwanych covidowych, całego szeregu różnych, no niestety błędnych lub chybionych działań rządu dość nonszalanckiego wydawania pieniędzy. To wszystko się mniej więcej powinno kumulować na początku przyszłego roku i być może te dane, które rząd posiada, powodują to, że taktyczną rozgrywką jest to, żeby właśnie wprowadzając tak kontrowersyjną ustawę, doprowadzić do tego, że będzie rozwiązany parlament, będą nowe wybory. Winą za to będą obarczeni koalicjanci, którzy nie chcieli dobrostanu zwierząt i na ten okres trudny oddać władzę komuś, kto sobie oczywiście z tym nie poradzi, bo to każdy, kto obejmie w tym okresie władzę, będzie skazany na negatywne emocje społeczne i potem pokazać, że no proszę bardzo, jednak jak rządziliśmy, to była prosperity, nie rządzimy, jest kryzys. I rzeczywiście wtedy realizuje się ten plan, PiS odzyskuje władzę. Jarosław Kaczyński ma te swoje kadencje, kolejne dwie do tego 2030 roku, jak to było mówione. Być może jest to splot również obu tych rzeczy. My też nie wiemy, co premier Morawiecki obiecał de facto w rozmowach w Brukseli, gdzie na stole położono 11 miliardów euro. Pamiętajmy, że żeby spiąć ten rok budżetowo, Polska potrzebuje kwoty rzędu właśnie kilkunastu miliardów euro. Więc nie wiemy, co tam zostało obiecane. Widzimy wyraźnie, że Polska odstąpiła od negacji tej, czy jakby przeciwstawiania się ofensywie LGBT, że wygaszamy kopalnie wbrew racjonalnemu interesowi polskiemu. Być może również zwierzęta futerkowe są w pakiecie, wszak branża utylizacyjna jest w Polsce w większości w rękach koncernów niemieckich. Fermy norek będą spokojnie funkcjonowały w Niemczech i w innych krajach europejskich, a przemysł drobiarski też jest takim kąskiem, taką zadrą w oku Europy, bo w Polsce on się rozwija świetnie, ale ten nasz zysk i ta nasza przewaga rynkowa to jest dosłownie kilkadziesiąt groszy więc jakiekolwiek podniesienie kosztów produkcji spowoduje, że również tą branżę utracimy na rzecz Europy, państw Europy Zachodniej, które może również będą produkować to jak Niemcy na Ukrainie. Także tych elementów może być bardzo wiele i wydaje się, że rzeczywiście kryzys jest bardzo poważny. To, co jest mówione dzisiaj ustami marszałka Terleckiego, który jest taką moim zdaniem, powiedzmy straszną twarzą PiSu, ale taką obrazującą skrajny cynizm i formę arogancji władzy, z jaką mamy już w tej chwili do czynienia, nie pozostawia jakby wolnej przestrzeni na myślenie. Wydaje się, że PiS będzie chciał dograć tę sprawę do końca, być może doprowadzić do wcześniejszych wyborów. Tylko problem dla Polski jest jeden. Co zamiast? Bo łatwo się decyduje w momencie, czy łatwo jest być za tymi wyborami, w momencie, kiedy mamy jakby jasną alternatywę. Natomiast my w tej chwili mamy największy problem w Polsce jest taki, że my na scenie politycznej niestety nie mamy żadnej siły politycznej, która byłaby, miałaby moc sprawczą, a jednocześnie byłaby reprezentantem takiej trzeciej rozsądnej drogi. No bo wybór między PiS-em, Platformą, SLD czy jakimś ruchem Hołowni jest wydaje się żadnym wyborem, więc mamy bardzo poważny problem, natomiast wydaje mi się też, że PiS nie powinien być taki odważny w kwestii tych wyborów, bo naprawdę polska wieś w tym momencie na pewno się od PiS-u odwróci, bo zostali dość poważnie oszukani. No, nie wiemy jeszcze, co zrobi prezydent. Dla mnie jest to również dziwne, że w momencie, kiedy tak ważne ustawy się decydują, premier jest na Litwie, połowa rządu jest na Litwie, prezydent do dzisiaj nie wydaje z siebie żadnego oświadczenia. No, wygląda to wszystko na to, jak byłoby to z góry ukartowane i tak właśnie miało być.
Prezydent sadzi, widziałem dzisiaj na Twitterze, drzewa, no ale powiedział pan właśnie, że te wybory, że PiS prze do tych wyborów chce prawdopodobnie umyć ręce, tak, uniknąć odpowiedzialności. Jeżeli były te przyspieszone wybory, jak zachowałaby się Unia Polityki Realnej, no bo mielibyśmy być może takie trzy nowe obozy, ten PiS taki stary, powiedzmy, być może wokół Porozumienia Jarosława Gowina utworzyłoby się też jakieś ugrupowanie. Solidarna Polska być może też poszłaby oddzielnie. Jest też przecież Konfederacja. Co Unia Polityki Realnej, jakie byłyby jej plany, jeśli te przyspieszone wybory by się jednak odbyły?
Znaczy, no my na pewno w tych wyborach nie możemy stać obok i to ja twierdziłem już jakiś czas temu, właściwie zaraz po ostatnich wyborach, że to powinny być ostatnie wybory, w których my jakby nie wzięliśmy udziału formalnego, więc Unia Polityki Realnej musi w tych wyborach wziąć udział. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, rzeczywiście trafnie wymienił pan te elementy, które mogą odpaść, czyli Porozumienie, Solidarna Polska. Ja myślę, że tam pomiędzy tymi ugrupowaniami plus Konfederacja rozdzielą się również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostaną wyrzuceni, czy którzy odejdą. Część zresztą członków pewnie Prawa i Sprawiedliwości również. Natomiast wydaje się, że żaden z tych trzech obozów samodzielnie nie stanowi żadnego realnego zagrożenia dla Prawa i Sprawiedliwości, czy dla Platformy Obywatelskiej. Najsilniejszym z nich oczywiście jest Konfederacja, która już się przetestowała w wyborach i ma swoją reprezentację w parlamencie. Na razie jeszcze zupełnie niewystarczająco, bo nie starczyło nawet na stworzenie klubu, ale jest ten punkt zaczepienia. Natomiast i Porozumienie, i Solidarna Polska Jarosława Gowina w sondażach, jeżeli są robione dla nich osobno, mają dość nikłe poparcie na poziomie 1,5%, nawet niecałych 2%, ale powiedzmy, ich to będą 2%, więc to jest pula, która nie daje możliwości wejścia do parlamentu, bo myślę, że bicie się tutaj w tym momencie o jakieś subwencje, to jest działanie myślenia antypolskie. Tutaj trzeba się bić o wejście do parlamentu i przynajmniej bycie konkretnym języczkiem uwagi, bez którego nie da się Polską zarządzać, dzięki czemu pewne rzeczy złe będzie można odwrócić, a pewne rzeczy dobre wprowadzić w jakimś zakresie. Więc ja będę na pewno bardzo mocno chciał rozmawiać z wszystkimi tymi trzema ugrupowaniami. My jesteśmy otwarci w tej sytuacji na taką rozmowę. Nie widzę możliwości współpracy twardym zakonem Porozumienia Centrum Politycznej, no bo nie mamy właściwie elementów wspólnych w tej sytuacji. Trudno byłoby nam się tutaj dogadać. Natomiast z każdym z tych ugrupowań jesteśmy w stanie prowadzić rozmowę. No, najlepiej byłoby, gdyby się udało stworzyć platformę, która by łączyła wyborczą, która łączyłaby wszystkie te ugrupowania, plus jeszcze dwa, trzy takie, które w parlamencie nie są, czyli żeby zebrać maksimum tych sił propolskich, sił progospodarczych, patriotycznych, takich prawdziwie nazwijmy to prawicowych, bo dziś PiS pokazuje, że nie jest partią prawicową, tylko jest dokładnie partią centrolewicową. Iść taką grupą, która pozwoliłaby no, osiągnąć realny wynik na poziomie kilkunastu procent, co byłoby rzeczywiście takim no, wynikiem pozwalającym sądzić, że będzie tak, ta nowa reprezentacja będzie miała wpływ na to, w jaki sposób Polska będzie rządzona, czy też będzie miała udział w rządzie. My nie od dzisiaj wiemy, że takie zakulisowe rozmowy pomiędzy Solidarną Polską a Konfederacją były prowadzone takie test rozmowy o możliwości współdziałania, więc wydaje się, że na tym kierunku to będzie dość realnie, wydaje się, takie powiązanie. Natomiast co z porozumieniem Jarosława Gowina, ja myślę, że porozumienie Jarosława Gowina wreszcie się musi jakoś określić, bo stoimy w sytuacji, w której nie da się dalej stać tego krakiem, że Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, że ciągle się wstrzymujemy, jesteśmy za, ale przeciw. No to jest taki moment, w którym trzeba stanąć po jednej lub po drugiej stronie, zdecydować się na pewne kompromisy i pójść taką jasną drogą, jakąś jedną konkretną drogą, bez takiego troszeczkę wdawania się w ciągłe zwody, poukładania sobie tego wewnętrznie, bo myślę, że to jest chyba ten porozumienie jest dużo bardziej poobijane wewnętrznie w całej tej sytuacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, dlatego że już wcześniej jakby miało pewne problemy związane z tym stanięciem przeciwko wyborom majowym. Ale ja bardzo bym chciał, żebyśmy tym razem rzeczywiście chowając wszelkie animozje, bo ich narosło między wszystkimi ugrupowaniami cała ogromna ilość plus animozje personalne, stanęli i spróbowali rzeczywiście w tej chwili przedstawić jakąś konkretną alternatywę dla Polski, która byłaby jakimś realizmem. No na ile to się uda, jest zawsze trudno powiedzieć. Ja pamiętam, że na polskiej prawicy zawsze te ambicje personalne gdzieś tam kończyły takie projekty, no ale może tym razem w sytuacji, w której zobaczyliśmy, do czego to może zmierzać i że Polacy praktycznie nie mają alternatywy, bo PiS dzisiaj jakby zawiera scenę tych prawicowych wyborców tylko dlatego, że po drugiej stronie nie ma alternatywy rozsądnej, czy też alternatywy, która nie popełnia pewnych głupich błędów, więc czas, żeby to dać i to są już chyba ostatnie możliwe momenty, żebyśmy coś takiego stworzyli, bo za chwileczkę pętla się domknie i właściwie nie będziemy mieli już czego zmieniać, nie będzie do czego wracać.
To był Bartosz Józwiak, prezes Unii Polityki Realnej. No, pan Bartosz widzi taką opcję, chciałby opcję bardzo szerokiej koalicji, szerokiego sojuszu, bo powiedział, że chciałby rozmawiać i z Konfederacją, i z Porozumieniem, i Solidarną Polską, no i jeszcze tu Unia Polityki Realnej, żeby stworzyć taki blok, który mógłby realnie myśleć o kilkunastu procentach. Czy to jest realne w ogóle, mówimy Unia Polityki Realnej, że na przykład, nie wiem, Grzegorz Braun będzie w jednej partii z panem Ziobro czy z panem Gowinem?
No akurat Brauna i Ziobrę to niewiele różni, także to bardzo łatwo sobie wyobrazić, ale chciałem wrócić do ogólnej uwagi. Zobaczcie, z Bartoszem nie współpracuję bezpośrednio politycznie, czy nasze środowisko praktycznie nie miało żadnych kontaktów od mniej więcej chyba 8 lat, ale w tym momencie, kiedyśmy się rozstali, właśnie takie wizjeśmy snuli, takiej partii, właśnie ja to nazywam partią republikańską na wzór Stanów Zjednoczonych, która połączy różne nurty polskiej strony patriotycznej, bo nawet nie nazwę tego prawicą, bo to już się zdewaluowało, ale takiej propolskiej sceny politycznej. Dlatego też z taką radością, zresztą ja i Bartosz, to hasło prezydenta w wyborach, ta koalicja polskich spraw. No ale no, widzicie, no prezydent nic. Jeszcze będziemy rozmawiać z Bartoszem o tej drugiej sprawie prezydenta, ale to oddzielna sprawa. Zobaczcie, że choć nie konsultowałem tego, no to te trzy obszary polityczne zagospodarowane przez partię pana Ziobry, pana Gowina i Konfederację, no tu ewidentnie, że tak powiem, powinny myśleć o jakiejś szerokiej koalicji, która mogłaby odegrać kluczową rolę w budowie już wolnościowej Polski. Nie? To jest, to bardzo, bardzo trafnie Bartosz przedstawił. Czy u tych różnych liderów, z różnych trochę stron, każdy tam liczy na swoje, pojawi się taki zmysł propaństwowy, zmysł propolski? I Bartosz zresztą o tym mówił, że czy te animozje osobiste zostaną gdzieś tu schowane i powstanie naprawdę nowa siła polityczna, bo mówienie o Konfederacji, że jest nową siłą polityczną, to byłoby troszeczkę nadużycie, no bo to jest przecież stary UPR plus Ruch Narodowy, można tak powiedzieć, też stary, nie? Także to jest, można powiedzieć, nowy sojusz, ale siła polityczna no już taka trochę przestarzała, czy podstarzała, o tak powiem, a gdyby ta część PiSu, którą reprezentują panowie Ziobro i Gowin, połączyła siły przynajmniej ze znaczną częścią Konfederacji, do tego inne mniejsze środowiska wolnościowe typu UPR, środowisko Idź Pod Prąd i tak dalej, no to z tego to już można by budować siłę polityczną, która miałaby nowy start, nie oparty, bo to jest ważne. Tutaj trzeba by jasno odciąć się od okrągłego stołu. Pamiętacie, że pierwsze nasze programy w telewizji Idź Pod Prąd, to prawie na każdym co mówiliśmy? Jarek, wywróć okrągły stół. Zerwij porozumienia z komunistami. Skończ z tym bazowaniem na spółce Srebrna i różnych takich rzeczach, nie? No, Jarek nie posłuchał. Jarek się kończy. No to, to co ja mu poradzę?
Porozmawiajmy troszeczkę jeszcze teraz właśnie o panu Gowinie, o jego porozumieniu. Trochę już Bartosz Józwiak powiedział, że tak, czas się opowiedzieć.
Tak przy okazji zobaczcie, że te same siły, o których Bartosz powiedział, występują w naszej telewizji. No bo mieliśmy posła Konfederacji, mieliśmy posła w niedzielę, a dzisiaj jeszcze za chwilę obejrzycie ojca Dobromira, czyli posła Andrzeja Sośnierza, który jest z porozumienia pana Gowina. No jeszcze brakuje nam kogoś z Solidarnej Polski. Zobaczymy, czy odważą się wystąpić w telewizji Idź Pod Prąd. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, no my już tę koalicję tworzymy, tak.
Tak, ale pytanie, czy oni pójdą przeciwko Kaczyńskiemu, czy porozumienie się na to zdecyduje. Mówi się, że pani Emilewicz odpowie za to, że głosowała razem z PiS-em. Gowin też na razie nie mówi, że będzie
Oni nie pójdą przeciwko Kaczyńskiemu. Ale Kaczyński poszedł przeciwko nim. I to jest właśnie szansa
no tak,
dla
ale
Polski.
Pytanie jest, czy mówiliśmy o Ziobrze, czy z ugnie kark, czy da się przyczołgać jeszcze raz kolejny. No to samo pytanie zadajemy w przypadku pana Gowina. No i tutaj już ta odpowiedź nie jest taka oczywista, że nie da.
Nie jest i mówię, będziemy rozmawiać. Ale ci politycy, od których teraz tak wiele zależy, czyli pan Ziobro, pan Gowin, przywództwo Konfederacji, oni muszą zobaczyć, że tak powiem, życzenie Polaków, nie? Muszą zobaczyć, czego my, Polacy, chcemy, nie? I wtedy będą troszeczkę inaczej rozmawiać, bo wiecie, na szachownicy tam partyjnej można sobie ustawiać, ale kiedy siły te na dole będą chciały odnowy, będą chciały tej nowej siły politycznej, no to tamci, że tak powiem, to zrealizują, żeby nie wypaść poza burtę, bo polityk musi się liczyć i to jest chyba... To jest bardzo ciekawa rzecz, która się teraz stała. Pani Hałas zaczęła mówić o sumieniu z PiS-u. Czyli nie zaczęła mówić, co Jarosław Kaczyński, co partia, co tam racja stanu.
Co Unia Europejska
właśnie
powie.
Bardzo cenny głos popieramy i nagłaśnialiśmy to już chyba od piątku. Powiedziała o sumieniu. To wow! Powiedziała jeszcze pani Hałas o swoich wyborcach. To jest akurat pani poseł z Lubelszczyzny. Powiedziała o swoich wyborcach, że ona nie będzie słuchać tu prezesa, tak już upraszczam, nie? Tam nie tych słów użyła, tylko ona musi być lojalna w stosunku do swoich wyborców. No to przecież zobaczcie, to jest nowa jakość na scenie politycznej, że poseł koalicji rządzącej nie mówi, co powie Jarosław, nie mówi, co powie premier i rząd, czy ich partia, tylko poseł mówi o swoich wyborcach i mówi o sumieniu. No to chwała Bogu, oby ten ogromny błąd czy głupota Kaczyńskiego, czy niech będzie kalkulacja polityczna, żeby się przerodziła właśnie w taki owoc, że posłowie zaczną myśleć o interesie Polaków, którzy ich wybrali, i odpowiedzialności przed Bogiem via sumienie.
Skoro rozmawiamy o porozumieniu, to zaprosimy teraz Państwa na fragment mojej rozmowy z posłem porozumienia Jarosława Gowina, Andrzejem Sośnierzem. Zadałem pytanie kluczowe, czy koalicja się rozpadnie, czy jednak Zjednoczona Prawica przetrwa. Zapraszam teraz na ten fragment. Czy Zjednoczona Prawica się rozpadnie? Czy będą przyspieszone wybory? A także o koronawirusie. Porozmawiam dzisiaj z panem posłem Andrzejem Sośnierzem z Porozumienia, byłym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. A ze mną jest pan poseł Andrzej Sośnierz. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Jak pan ocenia ostatnie wydarzenia, ostatni tydzień bardzo gorący w Sejmie? Dlaczego PiS zdecydowało się być może na rozpad koalicji, może nawet na utratę rządu w zamian za tą ustawę tak zwaną futerkową, czy tą ustawę o bezkarności?
No chyba ta ustawa o bezkarności była chyba jeszcze ważniejsza. Tak odnoszę wrażenie, ale to, no to też jest pytanie, czy nie mamy na nie pełnej odpowiedzi. Trochę to zaskakujące, ostrość tego sporu i wrzucenie w takim momencie właśnie takich ustaw, które no, nie, przede wszystkim ta futerkowa tak zwana, nie musiały być wrzucane, jeśli budziła kontrowersje. Czy to jest świadoma gra na rozpad? Ale też trudno zrozumieć byłoby taką kalkulację, bo na tym rozpadzie to najwięcej stracić może PiS. W ogóle całą władzę może stracić, bo nie jest pewne, czy następne wybory PiS wygra. To, że mniejsi koalicjanci będą mieli problemy, no to jest też oczywiste. Ale z drugiej strony myślę, że rynek polityczny jest dynamiczny i mogą tutaj powstawać różne inne koalicje jeszcze, Które wcale nie muszą oznaczać aż takiego wyroku, jak to prorokuje PiS dla tych mniejszych koalicjantów. Natomiast największym stratnym może być właśnie PiS, więc to mnie trochę zaskakuje.
Jak pan to właśnie widzi teraz, dzisiaj, jakby miał pan to oceniać? Czy będą przyspieszone wybory, czy gdzieś jednak koalicja się z powrotem poskleja?
Ja traktuję to jako mimo wszystko jako chwyty negocjacyjne. No, trzeba w negocjacjach, żeby mniej dać, no to trzeba trochę więcej może przycisnąć. Ciągle to traktuję jako grę negocjacyjną. Jeśli coś się okaże jednak, że to bardziej poważnie, a nie tylko gra, to będzie dla mnie pewne zaskoczenie.
Czy jeśli byłyby te przyspieszone wybory, czy porozumienie poszłoby samodzielne, czy będzie szukać jakiegoś koalicjanta bądź jakiejś nowej, szerszej formuły, na przykład w rodzaju tej partii republikańskiej?
Z pewnością w aktualnej sytuacji lepiej byłoby poszukać jeszcze jednego koalicjanta. Jak mówię, rynek polityczny jest dynamiczny i z tym nie powinno też być problemu, tylko trzeba się tu rozważnie porozglądać i zastanowić.
Panie pośle, dzisiaj rozmawiałem z prezesem Unii Polityki Realnej Bartoszem Józwiakiem. On podał taką hipotezę, że być może PiS chce tych przyspieszonych wyborów, żeby teraz przegrać, oddać władzę, bo z końcem roku on się spodziewa krachu finansów, że te wszystkie wydatki w ostatnich lat się spiętrzą. Ten duży deficyt, już wiemy, mówi się o 100 miliardach, miało być na zero. No i że PiS będzie chciał oddać teraz władzę komuś, kto sobie z oczywistych racji nie poradzi z tym kryzysem, no i potem z powrotem wrócić do władzy. Jak pan ocenia taką hipotezę?
Nie bardzo, no taką kalkulację też można przyjąć jako jedną z możliwych. No czy tak jest rzeczywiście, no trudno powiedzieć, ale to jak to wszystkie hipotezy. Hipotezy są mniej lub bardziej prawdziwe, no więc tutaj, no tak, no tak, to jest też hipoteza, która może być prawdziwa, że przewidywany krach finansowy lepiej rzucić na barki kogoś innego.
Czy porozumienie prowadzi już jakieś rozmowy koalicyjne z przyszłymi być może koalicjantami?
Nie, no to za wcześnie w tej chwili. Przecież mamy koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i wydaje się, że ona jednak tutaj przetrwa tą próbę. No to pierwszy taki konflikt, czy ten pierwszy konflikt musi od razu doprowadzać do do rozpadu koalicji? No niekoniecznie.
Czyli rozumiem, że pan liczy, że jednak Zjednoczona Prawica przetrwa teraz ten okres i gdzieś ta koalicja jednak zostanie, tak?
Tak, tak. Ja liczę, że ta koalicja jednak pozostanie, tak.
To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Jesteśmy jedyną niezależną, w pełni niezależną telewizją w Polsce. Jeśli podoba się wam to, co robimy, dajcie łapkę w górę, możecie nas zasubskrybować. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dzisiaj prawie rekordowa oglądalność.
1500 osób ogląda nas na żywo, także dziękujemy zarówno naszym starym, ale i witamy nowych widzów.
Poseł Andrzej Sośnierz, to jest poseł Porozumienia. No, Lid mówi, że to, co się dzieje na naszych oczach, to są tylko gry takie negocjacyjne. Prawdopodobnie, jeśli chodzi o te subwencje, podzielenie subwencji, którą Prawo i Sprawiedliwość otrzymuje po wyborach. Koalicjanci tej subwencji samodzielnie nie otrzymują. Liczy, że koalicja jednak się utrzyma. No i głos tego Porozumienia Jarosława Gowina właśnie taki jest. Mi się wydaje, że no oni się też poza tym... Oni nie głosowali też tak bardzo przeciw
cały
czas.
Wstrzymali
się od głosu. Pani Emilewicz głosowała wręcz za, tak? No powiedzieli, że nie zagłosują też o bezkarności, tak? No ale tego głosowania w końcu nie było. Widać, że oni są tak bardziej nastawieni negocjacyjnie. Oni zostaną w Zjednoczonej Prawicy?
Tu rzeczywiście głos pana posła starszego Sośnierza jest bardziej taki, powiedzmy, uspokajający i w tym tonie, że koalicja raczej się ostanie. Nawet jeśli pan poseł ma rację, to na pewno te podziały społeczne już się nie da ich tak łatwo zakopać. One pozostaną. Mam na myśli tu przede wszystkim zdradę całego tego obozu rządzącego w stosunku do środowiska polskiej wsi. Tego się nie da zakopać. Tego rolnicy nie zapomną. Rolnicy to jest taki, no można powiedzieć, trudny niekiedy do przewidzenia taki obszar polskiej sceny politycznej, jak się zachowają i tak dalej. Tam zwykle konserwatywne wartości. Kościół katolicki ma tam bardzo dużo do powiedzenia, ale polski chłop zawsze myślał samodzielnie, nie patrzył, co mu tam pleban powie. Stąd myślę, że to jest troszeczkę nieprzewidywalna rzecz i Jarosław Kaczyński zadarł z niewłaściwymi osobami, o tak powiem. Zadar i z górnikami, i o tym też mówiliśmy dzisiaj, mówił Bartosz Józwiak, i zadar z rolnikami. Stawiając na, jak mu ten młody Moskal powiedział, na elektorat wielkomiejski lewicowy.
Jakiejś młodzieży rzekomej, która by miała...
To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby na to, jak to tam ich nazwać...
Porozumienie Centrum?
Zakon PiS? Zakon PiS, czy geriatrię pisowską, żeby młodzież zagłosowała. To jest po prostu niemożliwe.
No bo to jest obciach, tak?
To jest obciach i tego już żadne futerka, żadne futerka tego obciachu nie zmienią. Także PiS został bez swojego matecznika.
Zagonił się do rogu, tak powiedział też Dobromir Sośnierz, ale widać, że troszeczkę się być może tego przestraszyli, bo mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym liście ministra Ardanowskiego, to jest jeszcze ciągle minister rolnictwa, który właśnie mówił, że wieś nam tego nie wybaczy.
Nie wybaczy.
Zgadzam się
z nim całkowicie.
Że trochę się tego towarzystwo pisowskie przestraszyło, bo mieliśmy podczas weekendu wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który wcześniej siedział cicho w tej sprawie, sadził te drzewka, wcześniej
ale coś tam nie umiał z łopatą, nie wiem, czy widziałeś.
To taki świder był, to nawet nie była taka zwykła łopata. Ale no, powiedział, że...
Ale to tych inżynierów z Afryki Północnej powinien poprosić o pomoc.
To oni we trzech by kopali jedną łopatą, no, ale z dwoma sznurkami.
Może by dali radę.
Zobaczymy. No, prezydent powiedział, że tutaj nie może być tak, że życie polskiego rolnika będzie niżej, mniej znaczyło niż sprawa zwierząt czy jakichś dziwnych ideologii. Też tam występował pan Ardanowski, też mówił, że no tutaj są ideologie, które twierdzą, że no mleko jest pozyskiwane przez gwałt na krowach i tak dalej. Także no widać, że prezydent... No bo on będzie miał teraz prawo weta, tak? Jeśli ta ustawa przejdzie. No, próbuje jakoś się w tej sytuacji ustawić. No, wydaje się, że nawet gdyby on zawetował, to i tak te 2/3 na dzień dzisiejszy czy tam na dzisiaj, trzeba tak powiedzieć po polsku.
Lepiej tak.
No i tak by zebrane zostało, żeby tak, te prezydenta tak można przegłosować.
No ale mimo wszystko on by wtedy, że tak powiem, zapunktował na polskiej wsi, która go wybrała. Przecież tu nie było wielkie zwycięstwo, to właśnie Polska Wschodnia, Polska Rolnicza, ta bardziej tradycyjna, tak jak powiedziałem, katolicko, taka jakaś, nie wiem, troszeczkę konserwatywna, to ona właśnie wybrała...
Zostawał właśnie podczas kampanii prezydenckiej, Budę. To jeździł właśnie po wschodniej Polsce.
Tak, jeśli by Duda tego weta nie zrobił, no to już on nie ma, on chyba już do Platformy powinien się wtedy
weto,
zapisać.
No to pójdzie już na taką ostrą wojnę z Kaczyńskim.
Jeśli ustalą, że później się jego weto przegłosuje, no to tam nie będzie żadna ostra wojna, no ale ten sygnał, że jednak ktoś tam o tej wsi w PiS-ie pamięta,
no prezydent ma kilka opcji, no może to przedłużać, może wysłać do Trybunału Konstytucyjnego, to nie musi być takie od razu weto, prawda? No ale gdzieś się obudził prezydent, mówiliśmy, że
i bardzo dobrze.
Po wyborach go nie było.
Bardzo dobrze, że się obudził. Tutaj, tak jak powtarzam, kto zbuduje tę nową koalicję? Bo mówimy o partii republikańskiej, mówimy o takim zapotrzebowaniu, żeby te wszystkie antysystemowe ugrupowania gdzieś się połączyły. No ale teraz, kto ma stanąć na czele? No w Konfederacji mieli też ten problem. Wzięli jakichś takich 3 czy 4, w różnych konfiguracjach Konfederacji oni się pojawiają. Jak trzeba takie...
No na prezydenta był Bosak, tak? Wystawiony.
No tak. I może to jest jakiś pomysł dla Konfederacji. Bo na przykład rozmowy z Braunem są bezsensowne moim zdaniem, nie? Bo to jest człowiek nieprzewidywalny. Podobnie z Korwinem też nie ma o czym rozmawiać. Winnicki jest takim, można powiedzieć, bladym politykiem, nie ma nic do powiedzenia wielkiego, nie widać go, mimo wszystko jego aparycja jest odpychająca jakaś dla wyborców, także tu ten taki gładkolicy Bosak, nie? No to on tak troszkę lepiej już wypadł, chociaż no też tam mnie nie oczarował, ani też jakiegoś oszałamiającego wyniku nie zrobił. Także no nawet sama Konfederacja ma problem z autorytetem. Akurat tu kazania o tym mówię tydzień temu i wczoraj. Możecie sobie tam państwo zerknąć, jeśli kogoś to ciekawi, rozważania biblijne na temat autorytetu. Czy dzisiaj potrzebujemy jeszcze autorytetów? Czy już wszyscy są tacy mądrzy, bo mają smartfony? Nie? No to po co jakieś autorytety? No to o tym tam sobie więcej rozmawialiśmy w kościele wczoraj i tydzień temu. Tutaj pan prezydent i to w czasie wyborów. Nawetśmy do tego go dopingowali. Niech już...
Sam wyszedł z taką inicjatywą.
No właśnie, czas zdetronizować już ten stary zakon geriatrii PiS-u. No i niech by Duda zaczął budować coś nowego.
Będzie tworzył koalicję polskich spraw.
I właśnie się o to dopominamy. On
Bartosz
nie jest...
Józwak przecież poparł go, występował na wiecach poparcia Andrzeja.
Widzieliśmy w Lublinie,
Dudy.
Był w klubie inteligencji katolickiej.
Zapytałem Bartosza Józwiaka, czy Andrzej Duda, czy ktoś ze środowiska prezydenckiego dzwonił, no bo Bartosz Józwiak dawał 2 tygodnie.
Pozwól, że jeszcze jedno zdanie. Proszę. Prezydent Duda też nie ma osobowości, to gdzieś jest podobna osobowość jak Bosaka, nie? Ale on ma pozycję. Wielką pozycję. I z racji tej pozycji już nic dobrego jakby dla Polski nie zrobił, ale zbudował tę nową koalicję, był właśnie tym zwornikiem dla tych wszystkich ugrupowań, to już by się zapisał w historii. To taka mała podpowiedź, panie prezydencie.
Zobaczcie państwo, co powiedział Bartosz Józwiak. Czy prezydent dzwonił do Bartosza Józwiaka? Zapraszam na fragment tej rozmowy. W takiej koalicji mówił podczas kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda. Nazwał to koalicją polskich spraw. Rozmawialiśmy razem po wyborach, że daje pan 2 tygodnie wtedy Andrzejowi Dudzie na to, żeby ochłonął po wyborach, no i że zacznie realizować tą koncepcję. Minęło 2 miesiące. Czy ktoś ze środowiska prezydenckiego odzywał się do Unii Polityki Realnej właśnie z taką ofertą koalicji polskich spraw?
Nie, niestety nie, i to uważam za, znaczy ja powiem tak, ja w tamtych rozmowach mówiłem, że spodziewam, że biorę również pod uwagę, że dużym prawdopodobieństwem może się to skończyć tak, że to nasze poparcie niczego nie da w kwestii realizacji naszych postulatów. No, cały czas uważam, że wtedy innego wyboru nie było, bo można było od razu wybrać skrajną lewicę albo nadzieję mniejszą, większą, bardziej lub mniej bliską na to, że będzie ona rządzić później lub w bardziej ograniczonym zakresie będzie ta lewicowa idea wprowadzana. Niestety pan prezydent na razie to chyba wszyscy widzimy. Troszeczkę po tych wyborach gdzieś zniknął. Właściwie nie przyjmuje specjalnie istotnej inicjatywy w sytuacji, w której naprawdę w Polsce dzieją się bardzo poważne rzeczy. Ustawa pierwsza, która na szczęście została wycofana, czyli o bezkarności, wyjątkowo skandaliczny pomysł. I druga, która niestety przeszła o hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnym, są niebywale ważne z punktu widzenia Polski. To toczą się bardzo poważne dyskusje. Obok mamy problemy Białorusi, które rozgrywamy w sposób, no, moim zdaniem skandaliczny, potykając się o własne sznurowadła i za chwilę skończy się tym, że będziemy mieli nie tylko białoruskie wozy opancerzone przy granicy, bo to jest mniejszy problem, ale tak granicę będziemy mieli obstawioną wojskami rosyjskimi, co będzie z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa bardzo poważnym problemem. Toczy się globalny konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ale to już przybiera trochę szerszą formę. A my zajmujemy się, robimy jakieś takie wrzutki, które jeszcze demolują polską gospodarkę. Prezydent gdzieś nam znika trochę, właściwie nic się wielkiego nie dzieje. Nie mamy ani rozmowy o zespole do spraw broni, sprawy, które część Rot Marszu Niepodległości podnosiła dotyczące ograniczenia wpływu LGBT. Też są odesłane do Trybunału, właściwie spełzły na niczym. Także mamy tutaj gdzieś wygaszenie się zupełnie prezydenta. Ja jestem na pewno zawiedziony, choć nie jestem do końca zaskoczony. To obrałem jako kalkulację, że tak się to może skończyć. Natomiast podpisanie przez prezydenta tej ustawy o ochronie zwierząt będzie chyba definitywnym zamknięciem drzwi przed wszystkimi ugrupowaniami prawicowymi do jakichkolwiek rozmów. No, koalicja propolska nie powstała, co więcej, nawet chyba nie powstała na poziomie, na bazie jakichś ugrupowań parlamentarnych, więc trudno tutaj mieć jakieś wielkie nadzieje. Nadzieja jest ostatnia, ona umiera jako ostatnia, natomiast no, na razie nie mamy żadnych pozytywnych sygnałów, które by nam pomagały. Co więcej, ja w tej chwili widzę, że ta większość posłów, która dla nas była partnerami do dyskusji w Zjednoczonej Prawicy, no jest w tej chwili w tej grupie posłów, która jest przeznaczona do odstrzału, więc za chwileczkę może się okazać, że nie będzie z kim rozmawiać i teraz pan prezydent będzie musiał wybrać, czy jednak chce tworzyć własny obóz polityczny w oparciu o tą grupę posłów konserwatywnych i wolnościowych, czy pozostaje zakładnikiem Prawa i Sprawiedliwości, kończy ostatnią kadencję i będzie do końca życia tylko i wyłącznie odcinał kupony od bycia prezydentem kiedyś tam. No to jest wybór do dalszej drogi dla pana prezydenta i on teraz przed odpowiedzialnością nie ucieknie. O ile w PiS-ie ona się rozmyje na cały klub, o tyle podpisanie tej ustawy odium złości skieruje na prezydenta bezpośrednio.
Prezydent od odpowiedzialności nie ucieknie, to powiedział Bartosz Józwiak, myślę, że bardzo trafnie, bo tak jak powiedział w PiS-ie, to się rozleje na wszystkich ludzi, a prezydent jednostkowo podpisze tą ustawę, która odetnie z gałęzi polskiego przemysłu.
Też widzicie, jak się tu z Bartoszem zgadzamy, że teraz właśnie to obóz prezydencki, to osoba Andrzeja Dudy z racji urzędu jest predysponowana do tego, żeby zbudować nowy obóz polityczny. Na to czekamy? Nie wiem, czy tak można powiedzieć. No, to jest dobra szansa dla prezydenta Dudy. To by była też dobra szansa dla Polski. Po której stronie? Serce i sumienie ma prezydent Duda. To pokaże najbliższa przyszłość.
No, Bartosz Józwiak zakończył, że nadzieja umiera ostatnia. No, zobaczymy. My Państwa już teraz w tym momencie zapraszamy na godzinę 18. Tam bardzo ciekawe wywiady z politykami zawieszonymi właśnie w Prawie i Sprawiedliwości. To już o 18 na Idź Pod Prąd dogrywka. Potem o 20.30 Biblia w czasie zarazy, a wcześniej o 19.00 serwis informacyjny telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszam Państwa także na portal idźpodprąd.pl. Tam najnowsze artykuły, najnowsze notki zarówno o stworzeniu, jak także i o tych wywiadach, które teraz Państwu prezentowaliśmy. My się z Państwem żegnamy po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Stkowicza. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie.
Dziękujemy i do zobaczenia o godzinie 18.
Od czasu do czasu w życiu stajemy w obliczu takich trudności, że wydaje się, że z tej sytuacji nie ma wyjścia. Mamy przeróżne myśli rezygnować, poddać się, niekiedy nawet myśli samobójcze. Warto jednak zawsze, pomimo tej trudnej sytuacji, gdzie trudno zebrać myśli, skupić się na odpowiedzi na kilka pytań. Zwykle sobie zadajemy pytanie, dlaczego? Dlaczego to się stało? Kiedy uczciwie sobie to pytanie zadamy, zobaczymy swoje błędy, które doprowadziły do tej sytuacji. Ale zwykle wtedy mamy pretensje i bardziej mówimy, Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? A ja proponuję inne pytanie. Boże, po co do tego dopuściłeś? I tutaj ze swojego życia, oczywiście z Biblii, to wypływa jasno. Jest jeden podstawowy cel tego, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia. Tak, prosty. Byś nauczył się, bym ja się nauczył, bo byłem w niejednej takiej sytuacji i pewnie będę, zaufać Bogu. Być może jest to sytuacja, w której po raz pierwszy zaufasz Bogu i to doprowadzi cię do zbawienia w Jezusie Chrystusie. Jeśli już jesteś chrześcijaninem, czyli zawołałeś do Niego po zbawienie, to Bóg ćwiczy twoją wiarę. Tak jak kulturyści tam sobie mięśnie ćwiczą, tak właśnie trudnościami Bóg sprawdza, ćwiczy, testuje twoją wiarę. Jeden werset chcę ci polecić na koniec psalmu 124. Jeśli zaufasz Bogu, doświadczysz tego. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni.
Pierwszego września 1920 roku rozpoczęły się w Rydze rozmowy pokojowe między Polską a Rosją sowiecką. Była to kontynuacja wcześniejszych negocjacji prowadzonych w sierpniu w Mińsku. Po zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej Polska zażyczyła sobie, aby przeniesiono je na neutralny grunt, a bolszewicy się na to zgodzili. W tym czasie, kiedy trwały w Rydze rozmowy pokojowe, toczyła się jeszcze bitwa nad Niemnem, która miała rozstrzygnąć o losach wojny. 28 września było już jasne, że bitwa nad Niemnem zakończyła się miażdżącym zwycięstwem Polski. 5 października ustalono linię rozejmową, która potem z niewielkimi zmianami została przyjęta jako granica między państwami. 12 października podpisano porozumienie o zawieszeniu broni, które weszło w życie 18 października. Członkowie polskiej delegacji byli w większości przeciwnikami federalistycznej koncepcji Piłsudskiego. Uważali, że jest ona nierealna, bo wyprawa kijowska wykazała, że Petlura nie ma poparcia ludności ukraińskiej, a Polska jest już zbyt wyczerpana wojną, aby ją dalej prowadzić. Ponadto oceniali, że istnienie niepodległej Ukrainy i Białorusi będzie dla Polski zagrożeniem. Spodziewali się, że Ukraina wcześniej czy później sprzymierzy się z Niemcami i zażąda Lwowa i Wołynia, natomiast Białorusini będą się domagali Grodna i Wilna. Dlatego przyłączyli do Polski tylko te obszary, które w ich mniemaniu będzie można spolonizować, pozostawiając po stronie sowieckiej duże skupiska Polaków. Spodziewali się też, że władza bolszewików w Rosji nie potrwa długo, a po ich upadku powstanie tam rząd, z którym będzie można współdziałać przeciwko Niemcom.